Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd powoła Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Fundusz Cyberbezpieczeństwa, który ma opiewać na kwotę około 500 000 000 zł. Jak zapowiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki, ma to dać policji instrumenty i dostęp do najnowszych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością. Szef rządu podkreślił, że ataki w sieci to plaga XXI wieku, która zagraża osobom prywatnym i firmom, ale także instytucjom państwowym. Stąd potrzeba powołania służby, która na takie ataki odpowie. Rząd przeznaczy na jej funkcjonowanie także odpowiednie środki, mówił premier Mateusz Morawiecki.
Pomiędzy policją a złodziejami, cyberzłodziejami w tym przypadku, przestępcami, istnieje coś takiego jak wyścig zbrojeń. Kto szybciej dojdzie do nowych metod, kto opanuje je, ten uzyska pewnego rodzaju przewagę. Chcemy, żeby policja miała odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania, żeby mogła korzystać z tych rozwiązań, a przede wszystkim kompetencje, czyli to, co jest w głowach naszych znakomitych informatyków, specjalistów z tej dziedziny chcemy zakumulować w jednym miejscu po to, żebyśmy mogli jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia. I dlatego powołany zostanie też Fundusz Cyberbezpieczeństwa, z którego będziemy finansowali walkę z cyberprzestępczością.
Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że projekt ustawy o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości został przygotowany w porozumieniu z Komendą Główną Policji. Nowa jednostka będzie miała analogiczną strukturę do CBŚP. Rząd chce, aby ustawa w tej sprawie weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. W Gdyni podpisano umowę na dostawę 3 okrętów Miecznik dla Marynarki Wojennej. W uroczystości na terenie Stoczni Wojennej wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Stronami umowy są Inspektorat Uzbrojenia i konsorcjum PGZ Miecznik. Marynarka Wojenna ma otrzymać 3 fregaty wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Nowe fregaty będą realizować szeroki zakres zadań na polskich obszarach morskich i we współpracy z sojusznikami w ramach wspólnych misji, operacji i ćwiczeń. Minister Mariusz Błaszczak wskazał, że fregaty będą znaczną siłą na Bałtyku.
To będą jednostki, których siłę rażenia każdej z nich z osobna można będzie przyrównać do dywizjonu ogniowego morskiej jednostki rakietowej. Natomiast siłę zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia osłony, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej do baterii Patriot. A więc to będą rzeczywiście okręty, które stanowić będą na Bałtyku znaczną siłę.
Kontrakt stanowi największe w historii zamówienie dla krajowego przemysłu obronnego. Pierwszy okręt ma zostać zwodowany za 4 lata. Nawet 100 tysięcy złotych odszkodowania będzie mogła dostać osoba, u której wystąpią poważne powikłania po szczepieniu. To założenie ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Projekt w tej sprawie przyjął we wtorek rząd. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Rząd przyjął projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Fundusz ma zapewnić pacjentom możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Projekt przygotował Resort Zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska przekonuje, że to ważny element w budowaniu poczucia zaufania do procesu szczepień.
Jest ustawa, która w przypadku działań niepożądanych, także oczywiście chodzi o to, o szczepienia, będą wypłacane rekompensaty dla pacjentów, którzy ewentualnie będą takie zgłaszane działania niepożądane. One będą oczywiście sprawdzane przez specjalną komisję. Myślę, że ten proces będzie zdecydowanie uproszczony niż do tej pory, zdecydowanie szybszy. Myślę, że także to zwiększy bezpieczeństwo osób, które korzystają ze szczepionek.
Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta. Świadczenie to będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji. Dolny limit świadczenia wyniesie 10 tysięcy złotych w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni. Górny limit to aż 100 tysięcy złotych w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. Rządowy projekt trafi teraz do Sejmu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sejmowa Komisja Kultury przyjęła nowelizację ustawy medialnej autorstwa posłów PiS-u wraz z poprawkami. Jedna z nich wyklucza możliwość wykupu przez spółki Skarbu Państwa mediów prywatnych. Propozycję w tej sprawie zgłosił Jarosław Sachajko z Kukiz15. Odrzucona została natomiast poprawka Stanisława Bukowca z Porozumienia. Polityk chciał poszerzenia katalogu państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce o kraje należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Obecnie dopuszczone są podmioty z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wcześniej komisja nie zgodziła się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Marek Suski, po posiedzeniu podkreślił, że projekt doprecyzowuje obowiązujące obecnie przepisy tak, by nie można było ich omijać.
Dzisiejsze posiedzenie pokazało tak naprawdę, że mamy trwały podział, taki, w którym jest część posłów, która dba o polskie interesy, o równość podmiotów, no i są tacy, którzy zawsze są gotowi stanąć po stronie podmiotów zagranicznych, po stronie korporacji, które wykorzystując być może nieprecyzyjne prawo na naszym terenie działają. A tak naprawdę ta ustawa ma na celu zapobieżenie wejścia na polski rynek medialny państw, które nie są nam zaprzyjaźnione, które nam źle życzą. I takie przepisy obowiązują zresztą w całej Unii Europejskiej.
Opozycja zarzuca politykom PiS-u m.in., że chcą skasować TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Stacja TVN24 stara się o przedłużenie koncesji. Projektem ustawy medialnej Sejm ma się zająć 11 sierpnia. Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Jednak postanowił o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz ustanowiono od niego wyjątki. Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym odbyła się na wniosek Konfederacji Lewiatan, złożony jeszcze w 2018 roku. Skarżący kwestionowali cztery przepisy, w tym m.in. zasadność artykułu mówiącego o zakazie handlu i wykonywania pracy w niedzielę i święta. W ocenie szefa handlowej Solidarności Alfreda Bujary orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie powinno być zaskoczeniem. Związkowiec dodał, że ta decyzja jest przykładem równości wszystkich obywateli wobec prawa.
Dzisiaj mamy powiedziane jasno, że jest zgodna z konstytucją, a ta nierówność traktowania podmiotów, do której pracodawcy się odnoszą, to wygląda w ten sposób tak i niejednokrotnie też o tym mówiliśmy, że każdy z pracodawców może stanąć dzisiaj za ladą w niedzielę z najbliższą rodziną i otworzyć sklep. Ci wielcy, którzy, ma tu na myśli korporacje międzynarodowe, którzy przymuszają pracowników do pracy w niedzielę, też mogą w niedzielę stanąć za ladą i otworzyć swoje sklepy. Sprawa jest dzisiaj jasna. Mamy stabilność ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Lewiatan miał też zastrzeżenia do vacatio legis przepisów, a we wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można uznać, żeby vacatio legis ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę liczące 23 dni było niekonstytucyjne. Pełna efektywność ustawy została bowiem osiągnięta dopiero po prawie dwuletnim okresie przejściowym, uznał w uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny. Wyrok niemieckiego sądu w Kolonii jest przykładem naruszenia wolności słowa i godności człowieka, ocenił ksiądz profesor Dariusz Oko. Kapłan odniósł się w ten sposób do wyroku sądu, który skazał go za rzekome podżeganie do nienawiści. Ksiądz profesor Oko miał się tego dopuścić w ramach artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Theologisches. W publikacji kapłan opisał zjawisko wewnątrzkościelnej zorganizowanej grupy przestępczej połączonej z homoseksualnymi praktykami. Artykuł nie spodobał się księdzu Wolfgangowi Rotemu, który oskarżył księdza profesora Oko oraz redaktora naczelnego czasopisma. Ksiądz profesor Dariusz Oko podkreślił, że niemiecki kapłan jest zwolennikiem m.in. błogosławienia tzw. małżeństw jednopłciowych, a jego oskarżenie jest pozbawione podstaw prawnych.
Taki niestety człowiek jest twarzą kościoła niemieckiego. On jest hołubiony, podziwiany, promowany w mediach, on cieszy się wolnością, swobodą, a ja mam iść do więzienia i profesor Szter. To oczywiście jest smutne, ale myślę, że zarazem to nam może uświadomić lepiej, co się dzieje w Niemczech, bo widać tą radosną współpracę wymiaru sprawiedliwości z lawendową mafią. On sobie zażyczył i właściwie używając dokładnie jego określeń, oskarżeń skazał nas sąd niemiecki. Zresztą samo oskarżenie jest kuriozalne, bo skazuje się mnie na 4 miesiące więzienia, nie podając, kogo ja obraziłem. Wielki brak prawny. Mówi się, że obraziłem grupę ludzi, ale jaką dokładnie? Zdaje się, trudno mi powiedzieć lawendowa mafia, bo chyba trudno być aż tak bezczelnym, żeby powiedzieć, że wszystkich homoseksualistów, ale trudno powiedzieć, że przestępców homoseksualnych w kościele, więc moją grupę obraziłem.
Oprócz księdza profesora Dariusza Oko, niemiecki sąd w Kolonii skazał redaktora naczelnego Teologii Szys. Sąd wydał wyrok nakazowy, zgodnie z którym obaj kapłani mają zapłacić blisko 5000 euro grzywny lub odbyć 120 dni aresztu. W ich obronie stanął m.in. Instytut Ordo Iuris, który zapewnił kapłanom wsparcie prawników. Ponadto uruchomiono petycję do sądów Kolonii oraz do kanclerz Niemiec o ochronę m.in. wolności akademickiej oraz wolności sumienia. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.